Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, jak również uczestników kanału YouTube, którzy mogą nas oglądać. Proszę Państwa, taka mała reminiscencja po ostatniej audycji, która była taka jubileuszowa. Okazuje się, że świeczki z racji urodzin to już przeżytek. Teraz, jeśli Państwo naprawdę chcą sprawić komuś radość, to warto i za przykładem moich pomysłowych kolegów, którzy wieczorem dostarczyli mi 51 jajek. To naprawdę jest wyjątkowy, radosny prezent na każdą okazję praktycznie. Wobec tego, jeśli macie niedługo jakiegoś jubilata, który będzie świętował, to warto iść za przykładem moich kolegów, którym bardzo serdecznie dziękuję za pamięć i no, taki radosny wieczór. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że dzisiaj będzie wzruszająco, a to za sprawą naszego radiowego gościa, z którym chcemy się niedługo połączyć. Prosimy, bądźcie z nami.
Do nieba i zieleni krzyk, wolna droga pośród kwiatów i złamany krzyż, strumień skryty w mroku i zdziczały sad, stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon, zarośnięty cmentarz, na nim dzikie psy, ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad odrytem, niebo pełne gwiazd, tańczą szare popielice, są sypia nas. To właśnie są, to właśnie ma. Pola dawnej wsi, kto je orał, kto je zasiał, nie pamięta nikt. Skrzypią martwe świerki, to drewniany płacz. Świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Trupy na granicy dzielą nacje dwie, dziel ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie leniowej brzeg dzieli ludzi, dzieli myśli, straszny jego gniew. To właśnie są, to właśnie ma. We'll be right back.
Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.
Wybrzmiał utwór grupy KSU Moje Bieszczady, bo też i na te bieszczadzkie połoniny teraz się przenosimy za pomocą naszego radiowego połączenia. Halo, halo.
Halo, jestem.
Super, witaj Rafale. Po drugiej stronie
witam.
Rafał Jasiński. Myślę, że tyle razy się znamy, że spokojnie możemy sobie mówić na ty. A bardzo się cieszę, że udało nam się tę naszą znajomość odświeżyć na weselu Arka i Mileny całkiem niedawno. Szczególne więzy przyjaźni łączą waszą rodzinę z rodziną Mileny. No ale ta znajomość rodziła się w takich dramatycznych okolicznościach, jakbyś dwa słowa mógł o tym powiedzieć.
Tak, już za chwilkę o tym powiem. Chcę oczywiście bardzo serdecznie przywitać i ciebie, Jacku, i wszystkich radiosłuchaczy. A na początek w ogóle, zanim o tym powiem, chcę ci podziękować za tą piosenkę. I w ogóle się świetnie składa, bo ja na łonie przyrody przebywam. Teraz patrzę na góry, faktycznie jestem w Bieszczadach.
Zazdrościmy.
Gdzieś słychać tutaj gdzieś potok, nie wiem czy przez telefon słychać, ale sobie strumyk koło mnie płynie, więc jestem w tych okolicznościach takich przyrody.
No takie piosenki, gdzie strumyk płyną z wolna, to chyba nie znajdziemy, ale pamiętamy wszyscy.
On dosyć szybko płynie, bo to jest górski potok.
Okej.
Tak, wspomniałeś o Milence i Jarku, faktycznie te szczególne więzy między naszymi rodzinami istnieją, a to dlatego, że taki chyba najtrudniejszy czas w życiu naszych rodzin przyszło nam spędzać razem.
To już 10 lat, prawda?
Tak, tak, już minęło 10 lat od tamtych, no 9 właściwie. No, ale to był tak na przestrzeni czasu się ta nasza znajomość rozłożyła. No, od tamtych chwil do dzisiaj jakby jesteśmy sobie bliscy, bo faktycznie...
Powróćmy na chwilę do Zabrza właśnie, tak. Tam gdzie poznaliście się, to była klinika hematologii jakoś tak, prawda?
Tak, onkologii i hematologii dziecięcej. Tam leczyła się Milena i tam leczył się Tobiaszek, nasz syn. Mówię Tobiaszek, bo był wtedy malutki, miał 3 latka. I w ogóle przedziwna historia naszej przyjaźni polega na tym, że no Milenka miała wtedy 16 lat, Tobiasz 3 i bardzo się ze sobą zaprzyjaźnili. No, dziecko małe i nastolatka, która no, potrzebowała jakby bliskości kogoś, kim by się mogła zaopiekować. Taką terapią dla niej właśnie był mały Tobiasz, którym się bawiła. Spędzała czas na tym trudnym oddziale podczas bardzo trudnego leczenia przecież onkologicznego, a równocześnie Tobiasz, no, który gdzieś wyrwany z tych naszych bieszczadzkich połonin, właśnie z tych pięknych terenów, trafił do szpitala, no, bardzo pokochał Milenkę, która z nami przebywała. Zawsze wtedy, kiedy nie byliśmy w izolatce, byliśmy razem na sali, tak chcieliśmy, tak chciały nasze dzieci i nawet tak rekomendował psycholog szpitalny, bo wiedział, że to jest dla tej dwójki taka terapia, ta bliskość była im potrzebna. No i tak Tobiasz i Milenka nas połączyli, nasze rodziny. I tak się stało, że spotkaliśmy się, Jacku, na tym właśnie przecudownym, pięknym ślubie.
Pozdrawiamy parę młodą i życzymy im jak najlepiej oczywiście.
Tak.
Dziękujemy za gościnę. Rafale, przyznam, że jakby odkryłeś się przed wieloma ludźmi jako tata Tobiaszka, pisząc taki pamiętnik, blog. Teraz on ukazał się, znaczy kilka lat temu, w postaci książki Czas Nadziei. I tam świetny wstęp zamieściła pani dr Marta Pawełczak-Szastok, która mówi o tym, że taki blok to no bardzo ważna sprawa, bo z jednej strony pomoc dla rodziców, którzy chcą gdzieś te wszystkie emocje na zewnątrz siebie wydobyć, ale też taki sygnał dla bliskich, co jest ważne w takim momencie, żeby nie pocieszać, nie tłumaczyć, Bóg tak chciał, wszystko będzie dobrze, bo to absolutnie nie jest właściwe, ale takie po prostu wysłuchanie i to sprawia, że no gdzieś ta nasza rodzina się poszerza, ten krąg przyjaciół rośnie. Ja chciałem zapytać dla ciebie, czym był ten pamiętnik, ten blog, bo to jest też taka odważna szczerość z twojej strony. Tam naprawdę no, nie kryłeś emocji tego, co przeżywałeś.
Tak, znaczy to wszystko, co mówisz, prawda, i to, co to właśnie pani psycholog nasza oddziałowa ten wstęp napisała do tej książki. Ona nas znała najlepiej właśnie od tej strony. I powiem tak, że ja na początku z tego sobie zupełnie nie zdawałem sprawy, gdy zacząłem pisać. Powód był w ogóle bardzo prozaiczny, bo mieliśmy jeszcze małą Amelkę, która się dopiero co urodziła, miała miesiąc, właśnie gdzie tam, dwa tygodnie, kiedy odkryliśmy chorobę u Tobiasza, więc moja żona Paulina była wtedy w połogu wręcz jeszcze przecież, więc no nie mieliśmy na czym dyskutować, to ja musiałem po prostu zostawić wszystko i jechać do kliniki, daleko od domu przecież. No i Tobiasz został bez mamy, oderwany gdzieś tam od niej, wiele kilometrów, setki od domu, tylko z tatą, no na szczęście z tatą, natomiast no niestety bez mamy i po prostu bardzo mnie potrzebował. Ja przebywając z nim wtedy od razu przecież w izolatce, bo leczenie zaczęło się i chemioterapia tak natychmiast. Byliśmy w ogóle w szoku, natomiast no, moim głównym zadaniem było dać mu poczucie bezpieczeństwa maksymalnie, jakie potrafiłem mu dać, więc nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby odbierać telefon i wszystkim opowiadać, co się stało, no bo choroba nowotworowa przyszła tak nagle, jak u wszystkich pewnie, niespodziewanie, że no, nasi znajomi, przyjaciele, wszyscy chcieli się dowiedzieć, co się dzieje. Ja po prostu dlatego zacząłem pisać, to był taki prozaiczny właśnie powód, bo żeby nie odbierać telefonu, pomyślałem, napiszę w internecie i niech wszyscy wiedzą, co się u nas dzieje, żeby nie dzwonili do mnie. I tak zacząłem pisać. Dopiero sobie uświadomiłem po chyba kilku tygodniach, że ja gdzieś zdobyłem sobie jakoś tam w internecie publiczność, to źle powiedzieć, przyjaciół właśnie, tych ludzi, którzy zaczęli kroczyć z nami w chorobie, codziennie zaglądając na stronę bloga, co tam u nas słychać, zacząłem otrzymywać maile i uświadomiłem sobie, że tych osób jest dużo. Ten moment przełomowy to był faktycznie chyba po dwóch czy trzech miesiącach, kiedy skontaktował się ze mną administrator bloga, bo był zainteresowany, co ja takiego tam piszę, że 4-5 tysięcy adresów IP codziennie, regularnie odwiedza bloga. No, potem poczułem jakąś tam przez chwilę presję, że to, co napiszę, przeczyta tyle ludzi. Natomiast to nam dawało niesamowitą siłę. A to, że była to taka dla mnie też jakby no, własna terapia, bo ja będąc z 3-letnim synkiem w izolatce, nieraz przez miesiąc, 28 dni non-stop, no też potrzebowałem jakiś tak, no wyrzucić z siebie, wygadać nie tylko do żony przez telefon, która była daleko, albo po prostu jak przyjechała do szpitala, to nawet nie mieliśmy czasu porozmawiać. Po prostu no musiałem to, te emocje swoje gdzieś wyrzucić. Natomiast powiedziałeś o tym, że ja się bardzo otworzyłem. No tak, bo też tego bardzo potrzebowałem. A kiedy już sobie zdałem też sprawę właśnie, że tak dużo osób gdzieś uczestniczy w naszej chorobie, jest przy nas, to też wtedy zacząłem odczuwać taką misję, którą zacząłem realizować. Tak chciał, nie chciał, tak wyszło. No tak.
Jasne.
Myślę, że nie ma w życiu przypadków. No tak się stało. Mobilizowali mnie też ludzie, którzy pisali maile. Założyłem gdzieś w połowie pewnie naszej walki choroby Tobiasza, kiedy już był też taki trudny czas, założyłem dodatkowo stronę internetową modlę się za Tobiaszka.pl i prosiłem osoby o modlitwę. No, to było takie naturalne, też bardzo dużo osób nam pisało właśnie, że się modlić będzie za nas.
No, no niezwykłe jest to, co w epilogu też umieściłeś, że ktoś, kto no, nie poczuwał się jako człowiek wierzący, też chciał coś zrobić dla Tobiasza i rzucił palenie.
Tak, tak, tak było. To był młody chłopak, który do mnie napisał. Tak, to niesamowite. To on napisał, że ja prosiłem o modlitwę, on napisał, że on jest w sumie właściwie chyba niewierzący, tak z tego zrozumiałem, że się nie potrafi modlić, ale już wielokrotnie próbował rzucić palenie, nie udało mu się i napisał do mnie, kiedy już tam nie palił jakiś czas właśnie. To była taka jego ofiara. I ja z nim korespondowałem później przez nawet jakiś czas i pewnie nie wiem, jak się potoczyły losy tego człowieka później. Natomiast myślę, że w życiu tak jest, że właśnie możemy czasami się podzielić czymś z innymi. Tak chyba było w przypadku tego bloga. co może poruszyć gdzieś tam drugiego człowieka i gdzieś do głębi i może wskazać mu na to, że są jakieś tam większe problemy. Ja powiem tak, że po tym, co przeszliśmy i pewnie tak by powiedziały wszystkie rodziny, które przeszły chorobę onkologiczną i dorośli, ale rodziny, których dzieci chorowały, pewnie może nawet zwłaszcza, że po takich przeżyciach i po tym, co się przeżyje w szpitalu przy łóżku chorego dziecka, jeszcze przez chorobę trwającą wiele miesięcy, takie problemy jak tam, żeby sobie poradzić do pierwszego, albo że czegoś brakuje w domu, albo że kogoś na coś nie stać, to w ogóle to są problemy, które się wydają śmieszne, banalne, bo to nie ma jakby takiego znaczenia w życiu. Można całkowicie swoje życie przewartościować.
O, i tutaj się zatrzymamy, bo mam właśnie taki fragment z pamiętnika, z książki Czas Nadziei, zatytułowany Szczęście. Posłuchaj własnych zdań. Już dawno przewartościowałem pojęcie szczęścia. Co innego już teraz jest teraz dla mnie ważne i co innego cieszy. Przesunęły się priorytety w moim życiu, dlatego dzisiejszy dzień uznaję za bardzo szczęśliwy. Spędziłem chwilę z Amelką, widziałem się z Pauliną, Tobiasz zasypiał uśmiechnięty i wtulony w moje ramiona. Jeszcze parę miesięcy temu chciałbym więcej. Teraz cieszę się z tego, co mi się uda mieć, bo choć mam mało fizycznie, dostałem dzisiaj dużo. Dużo miłości od kochanej żony i obojga dzieci. Jestem szczęśliwym facetem. Czy dalej udaje ci się tak łapać każdy dzień i pozostawać na tym, co życie niesie?
Wiesz, że minęło wiele lat i powiem ci, że ja nawet jeszcze jeden krok więcej uczyniłem. Mieliśmy trudny czas wtedy w ogóle naszego życia duchowego i byłem w ogóle bardzo stęskniony. To trwało dosyć długo, wiesz, i powiem tak, że tak, udaje mi się i co więcej, te wydarzenia pozostały na, jakby tam no, w moim życiu na zawsze. To już się nie zmieni. To jak się życie przewartościowuje, to co się odkryje, to chyba już zostaje. Tak się stało u mnie. Natomiast żyliśmy w takim bardzo pragnieniu bliskości Boga jeszcze większego niż wcześniej. Znaczy może wcześniej sobie człowiek, nie uświadamiałem sobie nawet być może, jak bardzo jest mi to ta bliskość potrzebna. No nie wiem, czy no, zasadniczo nasza historia kończy się smutno, kończy się źle. Bo kończy się śmiercią, to wiesz.
Na tym świecie, tak. To jest doświadczenie traumatyczne, ale ciągle dalszy
tak.
Będzie.
Tak, no będzie. Natomiast widzisz właśnie, no tylko, że to też jest związane z tym przełomem w moim życiu, bo kiedy ten fragment, który odczytałeś, to jeszcze Tobiasz był. I po jego śmierci jakby to pojęcie szczęścia, które sobie przewartościowałem, tak sobie wyobraziłem, że to bliskość dzieci i ta miłość to jest wszystko, kiedy Tobiasz odszedł, kiedy zmarł. Ja wiedziałem przecież, no jestem człowiekiem wierzącym, byłem, jestem, będę. Oboje to wiedzieliśmy. Natomiast no mimo wszystko, gdzieś w sercu, w głębi, no nie wiem, chciał, nie chciał. Może to określenie żal do Pana Boga to nie. Natomiast ta gorycz i cierpienie, które związane było z jego śmiercią, no jest nie do opisania i trudno wtedy mówić o tym, że nic się nie zmieniło. Zmieniło się jednak znów.
Pani psycholog bardzo pisała dużo o tak zwanym bólu totalnym.
Tak.
Który obejmuje wszystkie sfery życia. Tak.
W żaden sposób sobie z nim nie można poradzić. Ale to też jest pewna taka. Ja miałem wtedy przed oczami historii biblijnego Hioba. Miałem świadomość, że Pan Bóg zabrał mi wszystko. Właśnie to szczęście, o którym ten fragment, który przestałeś, wydawało mi się, że ja straciłem całkiem wszystko. Natomiast bardzo szybko okazało się, że to przecież nie wszystko, bo jest Paulina i jest Amelka. Nawet powiem ci coś, o czym nie ma w książce, bo to jest późniejsza historia. Minęło od śmierci Tobiasza kilka miesięcy, kiedy Amelia z niewiadomych przyczyn trafiła do szpitala. Straciła przytomność, tak to wyglądało. Natomiast w szpitalu nikt niczego nie odnalazł. Leżeliśmy na oddziale neurologii. Okazało się, że wszystkie badania są prawidłowe. Właściwie wszystko jest w porządku. I do dzisiaj dnia nie wiemy, dlaczego ona wtedy straciła przytomność. Leżała nieruchomo na dywanie. Byliśmy oboje przy tym, widzieliśmy, że się nic nie stało. Ona po prostu zemdlała, straciła przytomność. Lekarze szukali różnych przyczyn, jakiejś tam choroby. No nic nie znaleźli. I był to dla nas taki też kolejny dzień przełomowy w naszym życiu, kiedy pomyśleliśmy, że to chyba jest dla nas znak, że tak to jakby nas, nie wiem, taki wstrząs dla nas, że przecież jest Amerka. Nie możemy się skupiać, patrzeć w przeszłość, bo mamy dla kogo żyć i ta Amerka jest naszym szczęściem. Nie możemy ciągle płakać nad śmiercią Tobiasza. Nigdy nie zapomnimy. On jest obecny w naszym życiu. Pewnie ludzie na różny sposób przeżywają żałobę, zwłaszcza żałobę po śmierci dziecka. Natomiast u nas w domu jest wiele jego zdjęć, obrazków, jego rysunków, które do dzisiaj są z nami obecne.
Czy jego siostry wiedzą, kim są Zygzak i Złomek?
Oczywiście. One wiedzą wszystko. Amelka tak opowiada o Tobiaszu, a miała roczek, jak on zmarł, jakby po prostu go znała, była z nim przez wiele lat obok niego. No, wszystko o nim wie i zresztą jeszcze w tych pierwszych latach swojego życia, kiedy była jeszcze mniejsza, opowiadała sama nieraz o Tobiaszku takie rzeczy, że myśmy się dziwili, skąd ona może to wiedzieć. Pewnie trochę z naszych opowiadań, a może w jakiś inny sposób telepatycznie od niego wiedziała rzeczy, których my sobie nie potrafimy wyobrazić.
Jest też właśnie druga wasza córka, Blanka, tak?
Tak.
No to myślę, że jakby ta książka, o której dzisiaj opowiadamy, to też mogłaby mieć tytuł Czas Miłości, czy Szkoła Miłości, bo to jasne, że was bardzo hartowało, ale też wyzwalało miłość, prawda? Tak mówił zawsze Jan Paweł II, że cierpienie jest także i po to, choć jest tajemnicą, żeby wyzwalało miłość, żeby budziło serce. I myślę, że jakby to, co daliście z siebie przy Tobiaszku, to owocuje też przy dziewczętach. To one już korzystają z tego waszego poszerzonego serca, bo to jest zasługa tego małego górala, który wam to serce no mocno rozgrzał.
Tak, tak, tak. No, z całą pewnością. Zawsze powtarzam, że miłość, którą... Właśnie miłości się nie dzieli pośród dzieci. Znaczy, czym się ma więcej dzieci, czy więcej osób, których się kocha, to serce jest większe, bo miłość się nie dzieli, tylko się mnoży. Czyli a jeżeli dwoje dzieci, to jest dwa razy więcej miłości, troje dzieci, to trzy razy więcej miłości, czy nie tylko dzieci, osób, które się kocha, prawda? Natomiast powiedziałeś o tym tytule, Czas Nadziei, bo myśmy się zastanawiali, jaki dać tytuł tej książki, wspólnie już z wydawcą także, z ludźmi, którzy pomagali nam ją tworzyć, bo to też pewien fenomen w ogóle, jak książka powstała, ona w ogóle nie miała być. Nie chcieliśmy nawet tego robić, ale ona jakby taki cudowny sposób powstała, z inicjatywy nawet nie naszej właściwie. Natomiast od samego początku miałem gdzieś w tyle głowy, że przecież ta książka jest i o miłości naszej wspólnej, i jest o wierze, bo myśmy faktycznie i z pełną odpowiedzialnością, to mówię, w tym czasie walki o życie Tobiasza i niestety przegranej walki z Białaczką i jego śmiercią, myśmy się umocnili w wierze i to jest na 100%. Bardzo odpowiedzialnie to mówię. Także i o wierze, i o miłości, ale przede wszystkim chyba o nadziei właśnie, bo myśmy do końca nigdy nie stracili nadziei. I choć wydaje się, że po śmierci Tobiasza mówi się, że nadzieja umiera ostatnia, i myślę, że jednak udało nam się
ocalić te nadzieje.
Tak, udało nam się ocalić nadzieję, tak, właśnie, bo dobrze, pięknie to powiedziałeś, Jacku, dlatego, że ta nadzieja wynika z naszej wiary, że my z Tobiaszem się przecież spotkamy, wiemy to i ona trwa dlatego, że my go nadal kochamy i wierzymy w to, że ta miłość nas połączyła na zawsze przecież. Więc one się wzajemnie przenikają i faktycznie ta nadzieja na pewno pozostała z nami.
Tą nadzieją są też dawcy szpiku, którzy się zarejestrowali dla Tobiaszka, a potem okazało się, że są potrzebni innym swoim genetycznym bliźniakom i to jest też wielka sprawa i wielka radość.
Tak, to był bodziec, który spowodował, popchnął nas jakby do tego, żeby założyć fundację. ona jest inna troszeczkę, ta nasza fundacja, niż może większość funkcjonujących, przynajmniej tych znanych, prawda, bo fundacji jest bardzo dużo i wierzę, że wiele jest pewnie takie, jak nasze też jeszcze są, nie znam po prostu, bo to są takie malutkie instytucje gdzieś tam w świecie ukryte. Natomiast tak, walczyliśmy o tych dawców szpiku, żeby było jak najwięcej. Niestety no, Tobiasz tego przeszczepu szpiku nie przeżył. Nie doszło w ogóle do przeszczepu, bo już jego stan zdrowia na to nie pozwolił, ale myśmy się nie poddali i dalej walczyliśmy już do samej idei, także po jego śmierci. A później właśnie otrzymaliśmy taką cudowną, to są takie momenty właśnie, jak już było nam tak bardzo źle i tacy byliśmy załamani, że to wszystko na nic, to któregoś dnia tak po prostu ktoś z fundacji, która zajmowała się, współpracowaliśmy z nimi, żeby rejestrować dawców szpiku, ktoś z tej fundacji do nas zadzwonił i nas tak po prostu z taką informacją. To takie, tak wydawało się takie, taka lakoniczna, prosta, zwykła informacja, taka rzucona po prostu, że spośród tych osób, które się zarejestrowały dla Tobiaszka, to bodajże teraz nie pamiętam, chyba 5 osób, już przekazało ten szpik jak innym ludziom i te 5 żyć już zostało uratowanych. Tak po prostu. I wtedy uświadomiliśmy sobie, że nie możemy się poddawać i zorganizowaliśmy taki duży dzień dawcy szpiku i przyszło 800 osób. Byliśmy bardzo zdziwieni, że w ogóle taki duży odzew jest. I wtedy właśnie zrodziła się ta myśl, żeby nie zatracić tego, co się przy tej historii Tobiasza wytworzyło i jeszcze z kilkoma przyjaciółmi, ludźmi, którzy trwali przy nas właśnie w tej chorobie, niektórych w ogóle nie znałem, bo oni znali mnie, naszą rodzinę znali z bloga, którego prowadziłem, oni byli po drugiej stronie komputera po prostu, a ja ich poznałem wtedy na tym spotkaniu, kiedy organizowaliśmy ten dzień dawcy szpiku, to się odbywało w Sanoku. No i parę osób takich bliskich memu sercu, o czym nawet, tak jak mówię, nie wiedziałem, zebrało się i stworzyliśmy fundację. Natomiast ja miałem pomysł na fundację. No szczerze powiedziawszy, tymi nocami, kiedy przebywaliśmy w izolacji, to wiesz, spał, ja często nie mogłem spać, rozmyślałem. Sami zresztą stanęliśmy w obliczu takiego wyzwania, że potrzebowaliśmy pomocy też fundacji. No niestety każdy, kto się zmaga z chorobą i to długotrwałą, to wie, jak to jest trudne walczyć nieustannie. I niestety w takiej walce brakuje środków do życia bardzo często, takich zwykłych. Po prostu do przetrwania pieniędzy zwyczajnie brakuje. Nie jest łatwo wyciągnąć rękę z prośbą o pomoc. Też ja to wiedziałem, ale no doszliśmy do takiego momentu, że też musieliśmy. No i tak sobie to analizując, rozważałem, jak bym chciał, żeby taka idealna fundacja funkcjonowała. Co ta fundacja powinna robić, bo nie zawsze są potrzebne pieniądze. Pieniądze w pewnych sytuacjach są niezbędne, prawda? Ale nie tylko pieniądze są potrzebne. I miałem pomysł na taką fundację.
Myślę, że o tym pomyśle można też przeczytać na stronie www.czasnadziei.pl, bo niestety czas naszej audycji powoli dobiega końca. Wielkie dzięki, Rafale, za to spotkanie. Muszę ci powiedzieć, że nasi realizatorzy, którzy zwykle drzemią, jak tutaj przez telefon z kimś rozmawiam, dzisiaj naprawdę słuchali, naprawdę byli zasłuchani.
Bardzo miło jest.
Szacunek. Wszystkiego dobrego, dużo radości, dużo pięknych dni dla całej twojej rodziny i do zobaczenia gdzieś kiedyś, może na bieszczadzkich szlakach. Wszystkiego
bardzo
dobrego.
Dziękuję. Zapraszam w przepiękne Bieszczady i dziękuję Jacku, dziękuję wszystkim słuchaczom.
Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Kto nie kochał ani raz, nie wie, jak bywa ciężka łza ostatnia. Ile waży gniew? Miłość niczym wojna jest. Zacząć tak, ale skończyć niełatwo. Przed sobą przyznać się. Kto nie kochał, nie wie nic. Kto nie kochał, tylko drwi.
dobrą radę dam, lecz na to nie ma dobrych rad. Miłość jak narkotyk jest, zacząć tak, ale skończyć nie, niełatwo, gdy nie wszystko gra. Kto nie kochał, nie wie nic. Kto nie kochał, tylko drwi. Kto nie słyszał tych dwóch słów, nie rozumie, co to ból. W każdym z nas nadzieja się tli, że pierwszym jest i będzie tak jak nikt. W każdym z nas złudzenie wciąż trwa, że właśnie noc jest początkiem dnia.
Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchali, jak i wszystkim, którzy w tym roku nam wiernie towarzyszyli podczas tych niepowtarzalnych radiowych wtorków. Już niedługo włączamy tryb wakacyjny, wobec tego zapraszam na takie cykliczne spotkania w większej grupie. 6 lipca jest pielgrzymka apostolstwa chorych. Zapraszam na Jasną Górę, kto będzie mógł. 10-11, o tej porze msza święta. Bardzo ważny moment to wspomnienie Matki Bożej, uzdrowicielki chorych. Natomiast pielgrzymka świata osób słabych i ubogich, ostatnia sobota sierpnia, to będzie 28 sierpnia w tym roku, ruszamy z Olsztyna około godziny 9, by dotrzeć do naszej Matki Królowej. Zapraszam serdecznie. I wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Bądźcie dalej z Radiem Fiat, bo warto. A my usłyszymy się, myślę, że może szybciej niż myślimy. Szczęść Boże.
Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.